Dzień dobry Państwu. Nazywam się Miłosz Szymański, a to jest Głos Kongresu Obywatelskiego. Porozmawiamy dzisiaj o przemyśle 4.0 w małych i średnich przedsiębiorstwach. A okazja jest to wyjątkowa, ponieważ po raz pierwszy w historii naszej audycji będziemy rozmawiać we trójkę. A rozmawiać będę z panią doktor habilitowaną Katarzyną Śledziewską, profesor UW, która jest dyrektorką zarządzającą DELAB UW i profesorem na Wydziale Nauk Ekonomicznych. Dzień dobry pani.
Dzień dobry, witam państwa.
Oraz pani doktor habilitowana Renata Włoch, profesor UW, zatrudniona na Wydziale Socjologii Uniwersytetu Warszawskiego. Dzień dobry pani.
Dzień dobry.
Rozmawiamy, ponieważ poczyniły pani dla naszej tutaj strony kongresobywatelski.pl duży tekst pod tytułem Polskie małe i średnie przedsiębiorstwa na drodze do przemysłu 4.0. Szanse, wyzwania, bariery. Ja bym chciał zacząć od tego, żeby opowiedzieć o tym, gdzie mniej więcej, uśredniając oczywiście, znajdują się polskie małe i średnie przedsiębiorstwa na tej drodze do przemysłu 4.0. Bo jak wiemy, małe i średnie przedsiębiorstwa to są takie, które mają do 250 pracowników i tam kilkudziesięciu milionów złotych obrotu. I są to zarówno na przykład nie wiem, duży zakład fryzjerski, który zatrudnia 9, w sumie 10 osób, już może być małym przedsiębiorstwem, jak i niewielka fabryka, jak i na przykład firma zajmująca się produkcją oprogramowania, taka też jak najbardziej może być małym, średnim przedsiębiorstwem, przy czym jej może być troszeczkę bliżej do tego, żeby wdrażać te wszystkie rozwiązania. Więc chciałbym panie poprosić o ogólną opowieść na początek, gdzie nasze MŚP się znajdują tu i teraz na drodze do przemysłu 4.0.
Więc jeśli chodzi o MŚP, czy w ogóle przedsiębiorstwa zajmujące się produkcją przemysłową, to można powiedzieć, że jesteśmy poniżej średniej. I to możemy powiedzieć na podstawie takiego indeksu, który publikuje co rok Eurostat, to się nazywa Digital Intensity Index. I według niego polskie przemysłowe przedsiębiorstwa są na 16 miejscu w Unii Europejskiej, poniżej średniej jest nasze ucyfrowienie. I no, jest to na pewno jeden z takich wskaźników, który pokazuje, że jeszcze jest wiele przed naszymi przedsiębiorstwami do zrobienia, że pomimo tego, że w mediach słyszymy dużo właśnie o transformacji cyfrowej, o sztucznej inteligencji, o generatywnej sztucznej inteligencji, o tym, że coraz więcej tych przedsiębiorstw prowadza, to jest ewidentnie pewna moda obecnie pisania o tej sztucznej inteligencji, natomiast w praktyce tych wdrożeń w Polsce mamy niewiele. I tak dokładnie to można powiedzieć, że my tych przedsiębiorstw, które mają na przykład bardzo wysoki albo wysoki indeks ucyfrowienia, to w Polsce tak naprawdę jest kilkanaście procent zaledwie. 89% posiada niski albo bardzo niski indeks.
Trzeba jeszcze do tego dodać, że oczywiście my mówimy cały czas o tej słabej pozycji polskich przedsiębiorstw, ale jeżeli patrzymy, bo tu profesor Śledziewska powiedziała o tych konkretnych wdrożeniach tych najnowszych technologii w przedsiębiorstwach, to tu trzeba wspomnieć na przykład Niemiec, które dobrze przebadałyśmy w trakcie naszego ostatniego badania. Niemcy zbudowały całą ramę dotyczącą oceny wdrażania technologii cyfrowych w przedsiębiorstwach. Zbudowały takie pojęcie use case'u, czyli konkretnego zastosowania tych technologii. I w momencie, kiedy my zaczęłyśmy obserwować, jakie przypadki zostały umieszczone na takim German Standardization Roadmap Industry 4.0, czyli na takiej mapie, na której Niemcy próbowały zdiagnozować, gdzie są te przedsiębiorstwa, które potrafiły wdrożyć te technologie, to okazało się, że tych przedsiębiorstw również w Niemczech jest stosunkowo niewiele. Więc w momencie, kiedy rozmawiamy o właśnie wdrażaniu nowych technologii cyfrowych, o wdrażaniu AI, o budowie przemysłu 4.0, to my musimy cały czas pamiętać o tym, że mówimy o procesie, który dzieje się na naszych oczach, procesie, który jest w bardzo wczesnej fazie.
Przykład Niemiec jest tutaj dosyć ciekawy, ponieważ z jednej strony to w Hanowerze chyba w 11 czy 12 roku zaproponowano właśnie coś takiego jak przemysł 4.0, zdefiniowano go, a z drugiej strony w Niemczech płacenie gotówką w dalszym ciągu ma się dużo lepiej niż płacenie kartą w przeciwieństwie do Polski. Zresztą w bardzo wielu innych aspektach Niemcy technologicznie są troszeczkę do tyłu. Więc w tym momencie porównywanie się do Niemiec jest czymś, co może działać na naszą korzyść, bo zwykle my Polacy lubimy się porównywać do lepszych i wyciągać wniosek, że u nas idzie gorzej, ale jak czymkolwiek jesteśmy chociaż trochę lepsi, to czerpiemy z tego ogromną dumę. Natomiast jeżeli chodzi o nasze małe i średnie przedsiębiorstwa, to ja bym chciał zauważyć, że w drodze do przemysłu 4.0 możemy mówić tutaj o wdrażaniu na przykład oprogramowania, oczujnikowania całej produkcji i zbierania danych, to jest cenne i to daje wymierne korzyści, bo na przykład można wiedzieć, która maszyna pracuje szybciej, która wolniej, który pracownik nawet pracuje szybciej albo wolniej. Tu tak delikatna inwigilacja w to wszystko wchodzi. Przy czym warto pamiętać, że jest to wszystko straszliwie drogie i wymaga ogromnego wysiłku, żeby raz wdrożyć te wszystkie, czy oprogramowanie, czy oczujnikowanie produkcji i tak dalej, ale potem przeszkolenie pracowników, żeby z tego korzystali, przekonanie ich, że to korzystanie z tego wszystkiego jest na ich korzyść. A tym bardziej, jeżeli mówimy o firmie, w której pracuje kilkadziesiąt osób, a więc wszyscy się mniej więcej znają i znają też szefostwo. I ja na przykład z mojego doświadczenia zawodowego spotkałem się z takimi, nazwijmy to opiniami wyrażanymi prywatnie przez pracowników różnych firm, że wydali tyle pieniędzy na komputery i czujniki, a podwyżek nie dają. W związku z tym chciałbym panie zapytać teraz, jak można sensownie wdrażać cokolwiek do małego i średniego przedsiębiorstwa, gdzie może pojawić się taki milczący opór pracowników przed wydawaniem dużych pieniędzy na to, żeby firma była bardziej wydajna, podczas gdy oni mają poczucie, że firma byłaby bardziej wydajna, gdyby to inwestowano w kapitał ludzki.
Więc po pierwsze, jeżeli chodzi o wdrażanie tych nowych technologii, innowacji cyfrowych, to jeszcze ja bym do tego dodała, że my tak naprawdę jesteśmy w ciągłej zmianie, to znaczy cały czas są jakieś innowacje wprowadzane. No, pod koniec 2022 roku weszła generatywna sztuczna inteligencja. 2023 rok to był rokiem takiego hype'u na pisanie, mówienie i eksperymentowanie z czatem GPT i z innymi nowymi modelami językowymi prowadzonymi przez inne firmy poza OpenAI. Natomiast w tym roku na pewno zaczną się już wdrożenia. Co to oznacza? To oznacza, że to nie tylko jest drogie, ale jeszcze dodatkowo przez to, że cały czas jest ten postęp, to również nie mamy tak naprawdę sprawdzonych rozwiązań, dlatego że cały czas trzeba coś update'ować, cały czas coś jest nowego, nie ma tych standardów, bo to też w wywiadach bardzo wychodzi, że przedsiębiorcy mówią o tym, że tak naprawdę nie ma tych sprawdzonych standardów, no bo ciągle jest jakaś nowe rozwiązanie do wprowadzenia. I stąd też oczywiście staje się to w ogóle trudne dla polskich przedsiębiorstw, żeby decydować się na jakąś technologię, żeby właśnie mieć dostęp do informacji, która się sprawdzi akurat w przypadku naszego biznesu i tak dalej. I to, co jest ciekawe, to jest to, że myśmy zauważyły, że w tym zakresie bardzo sprawdzają się takie polskie firmy inżynieryjskie, które znają właśnie specyfikę polskich małych i średnich przedsiębiorstw i dostosowują te wszystkie programy typu ERP-y, typu CRM-y, MES-y właśnie do ich tych specyfik. Ale nadal jest to bardzo dużo wyzwanie.
Ja bym powiedziała jeszcze tak, to badania, które my robimy w Delabie są o tyle cenne, powiem to bez fałszywej skromności, że my potrafimy na te procesy patrzeć z wielu różnych punktów widzenia, ponieważ mamy na pokładzie bardzo wiele różnych kompetencji, więc jak patrzymy od strony ekonomicznej na to, co się dzieje w tych firmach, to widzimy, że podstawowym problemem są nie tyle koszty, ile brak umiejętności oceny w krótkim czasie, jak będą wyglądały nakłady konieczne na wdrożenie tej technologii i jak szybko ta technologia może się zwrócić. I to właśnie odnosząc się do tych firm inżynierskich, to bardzo często przedstawiciele tych firm nam mówili, że w momencie, kiedy horyzont czasowy wdrożenia wykracza poza 2 lata, to małe i średnie firmy od razu się wycofują, że dla nich to jest po prostu nie do przeskoczenia. Natomiast jak patrzymy się też od strony społecznej, socjologicznej na to, co się dzieje z wdrożeniami nowych technologii, to nie ma sprzeczności pomiędzy wdrożeniem technologii a inwestycją w kapitał ludzki. To musi się dziać jednocześnie. Dlatego, że my proponujemy w Delabie takie szerokie podejście do transformacji cyfrowej, która kładzie nacisk nie tylko na to, że wprowadzamy konkretną technologię, ale jakby wraz z tą technologią muszą się zmienić i wymiar organizacyjny, i wymiar procesowy. Musi bardzo dobrze wyglądać zarządzanie w takiej firmie, tak żeby cyfrowy lider, który rozumie te procesy, on niekoniecznie musi je znać od podszewki, ale on musi rozumieć, co te procesy przynoszą dla jego firmy, tak żeby on potrafił pokierować tą zmianą organizacyjną, która ma charakter technologiczny.
Też jeszcze trzeba pamiętać, że z perspektywy właśnie tej transformacji cyfrowej, żeby ona udała się, żeby to był sukces, to po pierwsze trzeba oczywiście myśleć o tym, że to jest ciągła zmiana, a po drugie, że tak naprawdę to nie jest przenoszenie z jeden do jeden tej organizacji, czy struktury organizacyjnej, czy modelu biznesowego z tej rzeczywistości, w której nie mieliśmy systemów i nie mieliśmy transformacji cyfrowej, do tej, której, do tej cyfrowej. Mianowicie jest to zupełnie nowy sposób, w jaki firma jest organizowana, w jaki sposób firma jest zarządzana, w jaki sposób jest organizowana produkcja, w jaki sposób jest organizowana współpraca pomiędzy pracownikami, jak oni komunikują się ze sobą, jak przekazują sobie informacje, jak budują wspólnie wiedzę, w jaki sposób właśnie też liderzy budują tą współpracę, ale też budują rozwój karier, rozwój talentów, w jaki sposób też są budowane relacje i komunikacja z klientami, z dostawcami, jak również no, jak rozwijany jest produkt czy usługa. I czy też no, od samego początku, jak od poziomu projektowania po ten końcowy efekt, czy też generalnie właśnie jeszcze dalej, jak budowana jest ta relacja, czyli ta komunikacja na bazie tego, jak my zbieramy informacje na temat tego, jak produkt czy usługa jest używana przez naszych klientów. Więc jest to zupełnie nowy model biznesowy i żeby ta zmiana się udała, no to rzecz jasna jest potrzebna tak naprawdę, i to jest najważniejsze, zmiana podejścia pracowników, zmiana podejścia liderów, zmiana podejścia zarządu. I to, co jest kluczowe, to jest też to, żeby od samego początku tak naprawdę projektować, budować tą zmianę, bazując na ludziach i na ich zaangażowaniu i na budowaniu nich kompetencji.
Ludziach, których zaczyna nam brakować. Według najnowszych danych GUS-u za grudzień ubiegłego roku mamy w Polsce 5,1% bezrobocia, co nas plasuje w miejscu, no, którym dużo bardziej już to bezrobocie nie spadnie, bo fizycznie się nie da, a w takich miejscach jak na przykład Poznań w tej chwili bezrobocie przekracza minimalnie 1%, gdzie zważywszy na to, że w Poznaniu mieszka mnóstwo ludzi, którzy nie są tam zameldowani, jak podobnie każdym innym dużym polskim mieście, to tutaj prześmiewczo można mówić, że Poznań ma tak naprawdę ujemne bezrobocie. Zmierzam do tego, że ponieważ brakuje nam rąk do pracy w kraju, taki odnieśliśmy sukces gospodarczy, z czego się niestety nie zawsze zdajemy sobie sprawę, to cyfryzacja pewnych miejsc pracy, czy wprowadzenie całego nowego systemu, nowej filozofii zarządzania przedsiębiorstwem z użyciem właśnie narzędzi cyfrowych może spowodować, że mniej ludzi będzie potrzebnych do wytwarzania tej samej ilości dóbr, a więc będziemy mieli większą produktywność na pracownika, a nasza produktywność również zostaje, jest w tej, raczej poniżej średniej unijnej, na co wskazuje bardzo wiele rankingów, w których się plasujemy. To zwyczaj jest lepiej niż Bułgaria i Rumunia, a na przykład gorzej niż Czechy i Słowacja. I chciałbym teraz zapytać panie w takim razie, w jaki sposób będzie wyglądało małe i średnie przedsiębiorstwo, bo właściwie jakie są trendy zmian w małych i średnich przedsiębiorstwach po tym, jak ono się ucyfryzuje, jak przejdzie na standard przemysłu 4.0, czyli wykorzystywania nie tylko komputerów i automatyki w przemyśle, ale także integrowania ich na wspólną sieć, która się między sobą komunikuje i wysyła informacje na zewnątrz. Jak takie przedsiębiorstwo się zmieni? Kogo będzie mniej, a kogo będzie więcej, jeżeli to jest w ogóle możliwe? I w jaki sposób zmienia się rytm pracy w takim przedsiębiorstwie?
Może ja zacznę od tego, że z badania tych małych i średnich przedsiębiorstw, które myśmy zrobiły, wynika jasno, że tak naprawdę te małe i średnie przedsiębiorstwa, one są oczywiście na tej drodze do przemysłu 4.0, czy faktycznie się cyfryzują. Niemniej jednak specyfika tych polskich małych i średnich przedsiębiorstw przemysłowych sprawia, że tak naprawdę jest bardzo trudno wprowadzić taką ucyfrowioną firmę czy fabrykę faktycznie, dlatego że generalnie one bazują na produkcji, która jest krótkich serii, na tym, że jest bardzo pracointensywna, że tak naprawdę część z tych zadań są jeszcze cały czas są trudne do zastąpienia przez zautomatyzowane systemy czy też roboty. Też nie zawsze jest to opłacalne. My wprowadziłyśmy też takie pojęcie jak modułowa transformacja cyfrowa, która mówi właśnie o tym, że tylko na wybranych serii, na wybranych odcinkach produkcji tak naprawdę jest wprowadzana najczęściej ta transformacja cyfrowa, czy na wybranych, w wybranych obszarach biznesowych. I tak naprawdę tam ciągle w tych polskich przedsiębiorstwach człowiek będzie dalej potrzebny, że w ogóle prawdopodobnie wszędzie będzie człowiek potrzebny, bo w sumie to, na ile technologia będzie nas wypierać, to będzie zależało od tego, jak my to zaprojektujemy i jak regulator do tego będzie podchodził, bo może nie do końca będzie potrzebne, wszędzie były zautomatyzowane systemy, a żebyśmy my nie mieli pracy. Ale wracając do tych polskich przedsiębiorstw, to no właśnie, tam najczęściej jest tak, że ta transformacja, ona, no zresztą też te dane pokazują, prawda, nie jest jeszcze taka pełna i prawdopodobnie tak przez jeszcze jakiś czas zostanie. Prawdopodobnie ta zmiana, która będzie następować teraz, w wyniku której będzie najwięcej tego zastępowania systemów inteligentnych czy sztucznej inteligencji, w której będzie zastępować człowieka, to będzie praca umysłowa, czyli bardziej w administracji, bardziej w biurach, bardziej w korporacjach, bardziej w sektorze finansowym, w sektorze publicznym, niż właśnie w tym czystym przemyśle.
Z naszego badania wynika również z tych rozmów, które przeprowadziłyśmy w tych małych i średnich przedsiębiorstwach, że pracownicy wręcz oczekują automatyzacji i oczekują wprowadzania tych nowych technologii. To dotyczy zwłaszcza tych młodszych pracowników, że dla nich możliwość pracy z technologią, możliwość wzmacniania swoich kompetencji za pośrednictwem technologii, ale też przekazywania tym maszynom i systemom tych elementów pracy, które są właśnie nużące, monotonne, brudne, niebezpieczne, zaczyna przesądzać o atrakcyjności tej pracy. Więc ci przedsiębiorcy mają takie poczucie, że żeby przyciągnąć dobrych pracowników, oni muszą się zmieniać, dlatego że to nowe pokolenie tego oczekuje. Na przykład taką ciekawą rzeczą jest to, że bardzo często pracodawcy mówili, że nie ma już takiej zgody wśród pracowników na przykład na pracę zmianową, w związku z czym ta automatyzacja pozwala podtrzymać produktywność, a jednocześnie pozwala pracownikom na taki styl życia i na taki styl pracy, jaki wydaje im się najwłaściwszy.
No ja miałem przyjemność pracy na trzy zmiany i to nie jest nic fajnego. Natomiast jeżeli chodzi o jakby zmianę myślenia, to dobrze by ją było zacząć od zmiany języka. I jak się mówi o wprowadzaniu zasad przemysłu 4.0, o automatyzacji małych i średnich przedsiębiorstw, to że dobrze byłoby mówić o tym, że ta technologia nie zastąpi pracowników, tylko będzie ich wspomagać. I to już brzmi trochę lepiej. A zważywszy na to, co panie mówiły a propos no, tego, że ludzie wręcz chcieliby, żeby pewne najbardziej męczące czy nieprzyjemne części pracy zostały zautomatyzowane, bo tak się po prostu lepiej żyje. I z uwagi na nasze bezrobocie, to mi się wydaje, że wspomaganie technologią brzmi dużo lepiej niż zastępowanie ludzi technologią, bo zastępowanie ludzi technologią kojarzy się z jakąś no, złą dystopią i filmami science fiction z lat 80. Natomiast chciałem przejść jeszcze do ostatniej kwestii, mianowicie mamy małe i średnie przedsiębiorstwa. One inwestują dużo pieniędzy w to, żeby się unowocześnić, żeby się oczujnikować i tak dalej. Część miejsc pracy siłą rzeczy zniknie, pojawią się nowe. Dochodzimy do momentu, w którym mamy w miarę nowoczesne przedsiębiorstwo. I tym w miarę nowoczesnym przedsiębiorstwie, jak już ustaliliśmy, mamy sytuację, w której jest więcej komputerów, jest więcej analizy samych danych niż tylko praca, że tak powiem, na czuja, w cudzysłowie. Mamy do czynienia z sytuacją, w której przedsiębiorstwo ma większą produktywność na pracownika, bo tych pracowników siłą rzeczy jest mniej w tym momencie. Czy takie przedsiębiorstwo jest w stanie być sensownie konkurencyjne w stosunku do przedsiębiorstw, w cudzysłowie, zachodnich, aczkolwiek trzeba pamiętać, że my już też jesteśmy Zachodem? W jakich przedsiębiorstwach najbardziej opłaca się wdrażać przemysł 4.0? W sensie produkcja czego najbardziej sprzyja temu, żeby wydać dużo pieniędzy na komputery i czujniki i szkolenie pracowników? I czy takie przedsiębiorstwa w ogóle u nas się znajdują?
No, znajdują się i to zawsze się opłaca i to muszę powiedzieć, że teraz już nie ma praktycznie przedsiębiorstw, które nie mają właśnie wprowadzonych tych systemów do datafikacji produkcji, czy też systemów do zautomatyzowania produkcji, czy też do obsługi administracyjnej, czy właśnie tych wszystkich MES-ów i tak dalej, i ERP-ów, CRM-ów. To już wszystkie przedsiębiorstwa raczej mają wprowadzane. To, czy to zagwarantuje, że będą one dalej utrzymywać swoją pozycję konkurencyjną na rynkach globalnych czy na rynkach Unii Europejskiej, to w dużej mierze zależy od tego, jak się zmieni cała produkcja i od przyszłości, jaką niesie za sobą transformacja cyfrowa. Bo oczywiście są różne scenariusze i takim jednym z tych scenariuszy jest to, że firmy matki będą na przykład wycofywać swoje inwestycje bezpośrednie, nie wiem, czy to z Azji, czy też właśnie z bardziej oddalonych rynków i będą inwestowały w swoich lokalnym znaczy w swoich krajach mocniej, dlatego że to będą już fabryki, które nie będą wymagały właśnie specjalnie obsługi, nie będą już prace intensywne, no bo już tą pracę będą przejmować roboty i inteligentne systemy. Natomiast będą potrzebowały kontroli na miejscu, będą potrzebowały specjalistów właśnie od oprogramowania, informatyków, data scientistów i tak dalej. I stąd też będzie im się, no i też oczywiście będą dbały bardzo o te dane, o przepływ danych i na przykład będzie im bardziej zależało na tym, żeby mieć te fabryki u siebie lokalne w tej sytuacji niż gdzieś tam dalej w Azji, gdzie nie są pewne co do bezpieczeństwa na przykład danych i przesyłu tych danych. Natomiast też jest pytanie, w jaki sposób, w związku z czym będzie zorganizowana ta produkcja, czy to będziemy obserwować większe rozproszenie, większą fragmentaryzację produkcji w przyszłości, czy też właśnie tę integrację całego łańcucha wartości dodanej w ramach jakiegoś jednego lokalnego hubu, czy właśnie ośrodka przemysłowego. To tego do końca nie wiemy, no bo trudno nam sobie wyobrazić, w jaki sposób rozwój dalej inteligentnych systemów i tych rozwiązań, które będą wdrażane, jak on zaważy na tym opłacalności i generalnie no właśnie tych warunkach konkurencyjnych.
Dodam jeszcze, że musimy pamiętać o tym, gdy mówimy o rozwoju przemysłu 4.0 w Polsce, że polskie firmy są dosyć silnie włączone w międzynarodowe łańcuchy wartości, zwłaszcza są silnie zintegrowane z gospodarką niemiecką. I to też wpływa na model rozwoju, bo ci przedsiębiorcy, z którymi rozmawialiśmy, podkreślali to, że w przypadku no właśnie tych pozycji w łańcuchu wartości, które zajmują polskie firmy, w których mamy do czynienia z produkcją, która bardzo często jest niestandardowa, która bardzo często jest niskoseryjna, która bardzo często na przykład opiera się na obróbce metalu. Trudniej się wprowadza te systemy automatyzacyjne i firmy muszą przeznaczać na to więcej pieniędzy niż ma to miejsce w przypadku tych jakby ostatnich czy pierwszych pozycji w łańcuchu wartości.
Czyli odpowiadając jeszcze na Pana pytanie, wszędzie tam, gdzie mamy większe korzyści w skali, gdzie mamy właśnie tą produkcję seryjną, to tam no, opłaca się wprowadzać cyfryzację czy ten przemysł 4.0. Natomiast charakterystyka tych polskich małych i średnich przedsiębiorstw jest taka, że one się specjalizują właśnie w produkcji krótkich serii, lokują się w średnich pozycjach w łańcuchu wartości i stąd też no, one mają jakąś własną historię i to jest w tym procesie cyfryzacji i nie jest to historia łatwa, bo też trzeba pamiętać, że finansowanie u nas nie jest na tak wysokim poziomie jak w innych państwach, a z drugiej strony no, też mają bardzo dużo innych barier, z którymi się borykają.
Myślę, że w tym miejscu możemy w takim razie zakończyć. Ja bardzo Panią dziękuję za rozmowę.
Dzięki.
A rozmawiałem z Panią Profesor Katarzyną Śledziewską oraz Panią Profesor Renatą Włoch. Wszystkich tych, którzy chcieliby pogrzebać troszeczkę głębiej w temacie, zapraszamy na stronę kongresobywatelski.pl oraz na strony DELABu, gdzie Panie publikują swoje prace.